uzupełnieniu wczorajszego materiału, który Państwu przeczytałem, chciałem podać kilka ciekawostek z historii, wartych, żeby się nad nimi zastanowić. Otóż oliwa jest bardzo dobrym tłuszczem roślinnym, najlepszym z tłuszczów roślinnych, ale nie ma tej wartości biologicznej, co tłuszcze zwierzęce. Oliwa pojawiła się dopiero, oczywiście wygniatania na zimno, gdy wynaleziono młyn do wygniatania oliwy. Jak napisał Pliniusz w Historii Naturalnej, młyn do wygniatania oliwy wynalazł Ateńczyk Arystajos. To było gdzieś 450 parę lat przed naszą erą. I dodał Pliniusz, tenże zapoczątkował spożywanie miodu. Stąd wniosek, że do czasu Pliniusza w kulturze greckiej ludzie raczej miodu nie jedli, bo im nie smakował, byli pasterzami, żywili się produktami pochodzenia zwierzęcego. Gdy Aleksander Macedoński wybierał się na podbój ówczesnego świata, pojechał do kapłanów z Delf poradzić się, jak karmić żołnierzy, żeby byli lepsi od innych. I kapłani z Delf powiedzieli Aleksandrowi, że oliwę dali bogowie ludziom jako środek przeciw zmęczeniu. Nie miód, a oliwę. Bywało w historii wiele razy, że jakieś narody, większe, mniejsze, przypadkowo zaczynały produkować żywność o wyższej wartości biologicznej i nagle ze zdumieniem zauważały, że się różnią na korzyść od innych narodów i często potrafili to wykorzystać. No, takimi ludźmi byli Persowie, którzy, jak sami mówili, zamieszkiwali nędzny kraj. Zorganizowali ówczesny świat praktycznie bez wojen, stanowili tylko 2% ludności, a jednak do rządzenia się nadawali. Co wiedzieli Persowie? No wiedzieli, że w łagodnej ziemi rodzą się niewieściuchy. Nie jest bowiem zwyczajem tej samej ziemi dawać wspaniałe plony, a zarazem tęgich wojowników. I nie tylko wojowników, ale w ogóle ludzi zdolnych do wydajnej pracy. Grecy w starożytności na wyprawach wojennych byli żywieni głównie pieczonym mięsem. To dawało im przewagę nad innymi. Wystarczy 2-3 tygodnie zmienić dietę do miesiąca czasu na taką dla rycerza, dla wojownika, żeby był lepszym od innych. Zawodnicy przygotowujący się do starożytnych olimpiad jako jedną z głównych konkurencji mieli zjadanie jak najwięcej pieczonego mięsa. Wtedy uzyskali lepsze rezultaty. W rodzinie Chingis Khana od wieków było zwyczajem karmienia cieląt czy jagniąt przez dwie matki, aby były tłuściejsze. Oczywiście ta wartość biologiczna wysoka Mongołów szybko się obniżyła, gdy podbili Chiny i zdegenerowali się na bardziej roślinnej kuchni chińskiej. W średniowieczu było wiadomo, że dla wodza była wątroba, dla rycerza mięso, dla chłopa owsianka. Kardynał Richelieu, premier i kardynał francuski, przed wyprawą na La Rochelle uzyskał od papieża zwolnienie żołnierzy od postów, gdyż wiedział, że żołnierz, który pości, żołnierzem dobrym być nie może. Tenże Napoleon przegrał pod Waterloo głównie dlatego, gdyż nie mógł zdobyć folwarku bronionego przez chłopców, jak zapisał jeden z obserwatorów, z hrabstwa Y, wykarmionych jajami, serem, masłem i mięsem. W uzupełnieniu, wracając do Księgi Ksiąg, przypominam, że dieta rabinów podana 7 razy w Biblii obejmowała całą tłustość jego, czyli tłuszcz zwierzęcy i tylko zwierzęcy, wątrobę, nerki i trochę mięsa z prawej łopatki. Był bezwzględny zakaz zjadania tłuszczu i podrobów przez nie osoby z rodzin rabinów. Nawet sługa rabinów nie miał prawa zjadać podrobów ani tłuszczu. Wszystkie te przypadki były karane śmiercią. No, w naszej historii też to powiedzenie olej w głowie, to nie mówi się miód w głowie, cukier w głowie, czy mąka w głowie, tylko olej, że mózg pracujący na lepszej energii pracuje sprawniej. Zresztą to, co Państwo już wiecie, o tym doświadczeniu na zwierzętach, które wykazało, że świnie optymalne powiększa mózg o 8% w stosunku do czurów karmionych jak lotnicy wojskowi, a o 13% od karmionych jak dietą tak zwaną indyjską, czyli jarską praktycznie, że w mózgach u szczurów było najwięcej związków fosforowych aktywnych, czyli tego najlepszego źródła energii ATP i innych, coś w rodzaju akumulatorów. Najwięcej w tłuszczu, najwięcej DNA i RNA, czyli kwasów ribonukleinowych i dezoksyrybonukleinowych, które są ważne i w prawach dziedziczenia, przy dziedziczeniu, i jako źródła energii elektromagnetycznej, jako nadajniki i odbiorniki radiowe. Także przytoczyłem Państwu troszkę tych informacji do przemyślenia i proszę się zastanowić, czy lepiej żywić się zgodnie z prawami obowiązującymi w naukach podstawowych stosowanymi w technice, czy też żywić się według chorych poglądów, które są przekazywane Państwu w wielu czasopismach, szczególnie kobiecych, ale także i w radio, i w telewizji. Ciechocinek, 11 stycznia 2005 roku.